Dobrze, dwa słowa o sobie. Przedstawię się Państwu, nie wszystkich tutaj widzę, że znamy się. Nazywam się Paweł Bartosik, jestem pastorem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego, który jest współorganizatorem dzisiejszej konferencji. Jestem mężem, mam trójkę dzieci wraz z żoną. Od 3 lat prowadzimy edukację domową, na razie póki co w formalnym wydaniu dwójki z nich. Najmłodsza za rok, czy właściwie od września już trafi do zerówki, więc również w formie, w trybie edukacji domowej rozpoczniemy jej formalną edukację. Tak jak pan Waldemar mówił, temat mojego wystąpienia brzmi edukacja domowa jako możliwość edukacyjna. Zacznę od zagadki. Co łączy następujące osoby? Hans Christian Andersen, Abraham Lincoln, Charles Dickens, Winston Churchill, Charlie Chaplin, Franklin Roosevelt, Mark Twain, czy bliżej naszego podwórka Mikołaj Rej, Aleksander Fredro, Emilia Plater, Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Rejmont czy Janusz Korczak. I oczywiście odpowiedź jest znowu oczywista. I odpowiedzią jest to, że wszyscy byli uczeni domowo. Oczywiście można wymieniać więcej osób, ale nie mamy na to czasu dzisiaj. Mark Twain powiedział kiedyś, że nigdy nie pozwolił na to, żeby szkoła przeszkadzała mu w uczeniu się. Mam nadzieję, że jeden z dzisiejszych wykładowców, Andrzej Polaszek, podczas swojego wykładu również zacytuje Państwu jego ulubiony fragment z pierwszego tomu opowieści z Narni, Lew Czarownica i Stara Szafa, na temat posyłania siłą do szkoły mieszkańców Narni. Ja natomiast z tej samej części przywołam słowa profesora Kirke, który jest odzwierciedleniem poglądów samego autora opowieści z Narni, C.S. Lewisa. I profesor w dosyć taki uszczypliwy sposób mówi, czego oni uczą w tych szkołach. Czego oni uczą w tych szkołach? No i no właśnie, czego oni uczą w tych szkołach, że dzisiaj zjawili się Państwo na dzisiejszej konferencji na temat edukacji domowej? Albo dlaczego edukacja domowa cieszy się coraz większą popularnością, czy powodzeniem, czy zainteresowaniem wśród rodziców? I wiemy, że kształcić, wychowywać dzieci można na wiele sposobów. Oczywiście najpopularniejsze jest posyłanie dzieci do wybranych szkół, czy to publicznych, czy to prywatnych, wspólnotowych, czy wyznaniowych, na wszystkich etapach kształcenia, podstawowym, gimnazjalnym i średnim. I ten sposób kształcenia możemy nazwać edukacją szkolną, ale coraz więcej osób w naszym kraju, mam wrażenie właśnie, że coraz więcej takich osób jest, że odkrywają po prostu, że prawnie akceptowaną, też alternatywną w stosunku do szkoły formą kształcenia w rozwiniętych krajach świata, w tym w Polsce, jest właśnie edukacja domowa. I z samym hasłem edukacja domowa może jesteśmy w stanie jakoś tam skojarzyć, szczególnie ci z Państwa, dla których jest to może nowy temat, no że tu chodzi prawdopodobnie właśnie o nauczaniu, które odbywa się w domu zamiast w klasie szkolnej, ale wciąż być może niektórzy sobie zadają pytanie, no ale czym taki rodzaj edukacji różni się tak naprawdę od szkoły? Jak to wygląda w praktyce? Poza tym, że nie wiem, może jest inne miejsce, może są inni nauczyciele. Jak zabrać się za to, jeżeli już chciałabym, czy chciałbym spróbować, od czego zacząć? O co chodzi tym dziwnym ludziom, którzy nie tylko zdecydowali się w ogóle mieć dzieci, ale zdecydowali się jeszcze je wychowywać, edukować, kształcić? Tak? To jest tak samo nienaturalne jak latanie dla ludzi. Przynajmniej tak się wydaje niektórym, kiedy słyszą edukacja domowa, rodzice, dzieci, wychowywać samemu, bez szkoły, jak to? Dlaczego tym dziwnym rodzicom nie wystarczy, że mogą zapewnić swoim dzieciom nocleg, wyżywienie, odzież, zarabiać na ich tak zwaną bezpłatną edukację? Tak zupełnie poszaleli. No i właśnie, może jednak nie poszaleli. Może jednak edukacja domowa jest naturalną edukacją dla dziecka, i pokazuje, że uczenie może być przygodą, a nie jedynie jakimś niechcianym obowiązkiem. Tak? I o tym będziemy dzisiaj mówili na dzisiejszej konferencji, podczas wszystkich dzisiejszych wystąpień. No i właśnie, na czym polega edukacja domowa? Edukacja domowa, czyli z angielska homeschooling, najkrócej mówiąc, polega na uczeniu dzieci w domu. Tak? To nie powiedziałem niczego odkrywczego. Czyli jest to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują za edukację całkowitą odpowiedzialność i stają się nauczycielami dla swoich dzieci. Czyli ministrem edukacji, dyrektorem, głównymi nauczycielami są więc tata i mama. Tak, oczywiście są, niekoniecznie są jedynymi nauczycielami, bo chociaż nauczanie oczywiście odbywa się najczęściej za sprawą własnych rodziców, to czasami ma także miejsce przy pomocy innych rodziców, innych nauczycieli. Czyli tak naprawdę rodzice są nauczycielami, są dyrektorami, którzy świadomie dobierają kadrę nauczycielską dla swoich dzieci i oczywiście oni również podlegają systemowi edukacji. Nie mówimy tutaj o jakiejś edukacyjnej partyzantce czy rewolucji, dlatego że również podlegają corocznym czy semestralnym egzaminom, ale chodzi o to, że przebieg lekcji, sposób podawania treści są w dużej mierze albo całkowicie zależne od rodziców. Także dzieci uczone domowo uczą się również poza domem, tak? Takie rzeczy jak wyjścia do muzeów, ośrodków kultury, siedzib, nie wiem, młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, miejsc kultu religijnego i tak dalej. Czasami uczą się z innymi dziećmi w większych grupach, czasami biorą udział również w niektórych lekcjach w szkole, do której są zapisane. Także to nie jest tak, że rodzice edukacji domowej uważają, że wszystko potrafią zrobić lepiej niż szkoła, niż nauczyciele, niż inni wykształceni, nie wiem, profesjonaliści. Nie jesteśmy w stanie na przykład jako rodzice przeprowadzić operacji mózgu w salonie. Tak? Chodzi raczej o te dwa założenia, że po pierwsze jako rodzice nie jesteśmy analfabetami i po drugie, że nie chcemy abdykować ze swojej rodzicielskiej roli. Edukacja domowa jest nie tylko jakąś alternatywną formą edukacji. Nie chodzi w niej tylko o to, jak to bardzo często ma miejsce podczas edukacji szkolnej, nie chodzi tylko o to, żeby przekazywać dzieciom jakieś informacje czy wiedzę. Nie chodzi tylko o to, żeby zmienić osobę, która tą wiedzę przekazuje. Nie chodzi o to, że rodzicom się nudzi i w zasadzie chcą pokazać, że wcale nie jestem gorszy czy gorsza od wykwalifikowanego nauczyciela. Edukacja domowa jest nie tyle przekazywaniem informacji, co raczej całościową, kompleksową formacją, przynajmniej w założeniu wielu homeschoolersów. Mówię to chociażby o sobie, o naszej rodzinie. To jest punkt wyjścia, że zależy nam nie tylko na informacji, ale zależy nam na formowaniu, na formacji naszych dzieci. I oczywiście, owszem, edukacja domowa również polega na przekazywaniu wiedzy, na kształtowaniu światopoglądu, myślenia dziecka, ale również mówimy tu o takich rzeczach jak kształtowanie charakteru. W przypadku chrześcijańskiej edukacji, o której też krótko wspomnę, również kwestie wiary, miłości do Boga, do Bożego Słowa, do bliźniego. O to wszystko nam chodzi, jeśli chodzi o naszą właśnie edukację domową. Kiedy Pismo Święte, kiedy Biblia mówi o edukacji, wychowaniu dzieci, używa greckiego słowa paideia i to słowo paideia odnosi się do właściwie całościowego kształcenia, tak? Do wiedzy, charakteru, wiary, umiejętności krytycznego, analitycznego myślenia. I dzisiaj mam wrażenie, że ograniczyliśmy pojęcie edukacji jedynie do tego, co ma miejsce między godziną, nie wiem, 8 a 15 w placówce edukacyjnej. Ale właśnie to słowo greckie paideia odnosi się właściwie do wszystkiego, do kompleksowej edukacji, muzyka, sport, odżywianie, liczenie, gramatyka, algebra, gramatyka, nawet takie rzeczy jak odpoczynek, wiara, historia. Tak? To jest słowo, które w kompleksowy sposób opisuje kształcenie dziecka. Także chrześcijańska edukacja, o której akurat chodzi nam, naszej rodzinie, polega, tak jak powiedziałem, na formowaniu, a nie jedynie na informowaniu. I to jest nasze powołanie jako rodziców. Także w tym chrześcijańskim ujęciu to rodzina jest Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej i Edukacji. Państwo jest Ministerstwem Sprawiedliwości, natomiast Kościół jest Ministerstwem Słowa Bożego i Sakramentów. I wszystkie one, te trzy ministerstwa, znajdują się pod nadzorem i autorytetem jednego Króla, Chrystusa. I uważamy, że zawłaszczanie kompetencji któregoś z tych ministerstw przez pozostałe dwa tak naprawdę niszczy każde z tych ministerstw. Czyli w edukacji domowej, kiedy mówimy o edukacji domowej, to mówimy o czymś dużo więcej niż o tym, co odbywa się między godziną, nie wiem, powiedzmy 8 a 12, 8 a 11, 8 a 15 i tak dalej. Różnie to wygląda w różnych domach. Trochę o faktach takich czysto socjologicznych, można powiedzieć. Forma edukacji, czy edukacja domowa jest legalna, oczywiście między innymi w całych Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że w Ameryce jest uczonych około 3 miliony dzieci. Oczywiście w poszczególnych stanach, każdy stan ma troszeczkę inne przepisy dotyczące edukacji domowej, mniej lub bardziej liberalne czy restrykcyjne, ale w zasadzie w całej Ameryce jest legalna. Podobnie w innych krajach edukacja domowa jest również dostępna w krajach Unii Europejskiej. Jedynym wyjątkiem są co?
Niemcy,
tak. Wśród państw, które nie dopuszczają innych form edukacji poza szkołą, jest również Korea Północna czy Białoruś. I na szczęście nasz kraj, Polska, nie należy do tego grona. Więcej na temat tutaj obowiązujących prawnych zapisów dowiedzą się Państwo na drugim wykładzie. Co więcej, aż do XIX wieku edukacja domowa była bardzo naturalną, ale nie tylko naturalną, bardzo powszechną formą kształcenia. Także upowszechnienie się w Europie szkoły, jaką znamy dzisiaj, publicznej czy obowiązkowej, przynosi dopiero XIX wiek. Tak, konkretnie w 1825 roku w Prusach Wschodnich wszedł przepis o obowiązku szkolnym, a przyczyną była militarna porażka armii pruskiej. Tak? I przyczyn dopatrywano się w niskim wyedukowaniu żołnierzy, na których spoczywał obowiązek ekspansji, i wtedy rodzice zobowiązani byli oddać swoje dzieci, można powiedzieć, szkole, podpisując pewną klauzulę, że zrzekają się odpowiedzialności czy obowiązku edukacji. Także państwo, wydaje się, że od tamtej pory właśnie wprowadziło w życie taką instytucję kulturowego przymusu, w której główna odpowiedzialność za edukację i wychowanie spoczywała na nauczycielu. Tak? Także rodzic w jakimś sensie czuł się zwolniony z odpowiedzialności edukacji. I czasy od tamtej pory oczywiście się bardzo zmieniły, ale przepis o obowiązku szkolnym pozostał w mocy. Także w jakimś sensie wydaje się, że rzeczywiście współczesne państwo dziedziczyło taką ideologię, w której to ono jest podmiotem i instytucją, która kształtuje wiedzę czy światopogląd dzieci. A obowiązujący światopogląd jest oczywiście zależny od linii programowej czy ideowej ugrupowania rządzącego. Ale fakty mimo tego są takie, że z roku na rok przybywa również w naszym kraju rodziców, którzy biorą na siebie ciężar kształcenia własnych dzieci. Badań szczegółowych jeszcze nie przeprowadzono w tym względzie, ale nieoficjalnie mówi się o około 1000 rodzin w Polsce, które uczą domowo. I oczywiście edukatorom domowym nie chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi uczyło swoje dzieci w domu. Tak? Chodzi raczej o to, żeby nikt nie sprawiał im z tego powodu żadnych problemów. Tak jak ktoś powiedział, że rząd wciąż chce twojego dobra, czy naszego dobra, a my wciąż mamy go już tak niewiele. Dlatego z perspektywy edukatorów domowych, to chyba najlepszą pomocą państwa dla rodziców edukacji domowej byłaby właśnie rezygnacja z pragnienia ich dobra, żeby tego dobra nie musieli ukrywać na przykład. Profesor Bogusław Śliwerski stwierdził, że mówiąc o edukacji domowej, napisał, że istotą tej formy edukacji jest poszanowanie naturalnych praw rodziców do właściwego zatroszczenia się o swoje dzieci. Najważniejsze jest to, by dziecko mogło uzyskać wiedzę i umiejętności, dzięki którym będzie mogło kontynuować własną edukację w dowolnym czasie i w dowolnym typie instytucji edukacyjnych. To, kto przyczyni się do pozyskania, do ich pozyskania, musi być całkowicie pozostawiony decyzyjności rodziców. Tak? Także to rodzice są pierwszymi i jedynymi naturalnymi, w cudzysłowie właścicielami, praw ich dziecka do rozwoju, w tym do jego jak najlepszej edukacji. Justyn Piskorski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zauważył, że coraz częściej formułowane są opinie, że prawo do formy edukacji jest odrębnym prawem człowieka. I ta sytuacja rodzi określone konsekwencje, czyli państwo nie tylko nie posiada prawa ingerencji w zakres realizowanego nauczania, ale co więcej, jest gwarantem tego, aby procesy takie przebiegły bez zakłóceń. I te dwa cytaty pokazują, że dyskusja edukacji domowej dotyczy nie tylko tego, jak nauczać, czego nauczać, kto powinien nauczać, gdzie powinniśmy nauczać, czy powinien być jakiś scentralizowany system nauczania, program nauczania ustalony przez państwo. Dyskusja o prawie do edukacji domowej tak naprawdę dotyczy niezbywalnych praw człowieka. To tak naprawdę to jest dyskusja na temat ludzkiej wolności, tego co pierwotne, tego co naturalne. I oczywiście edukacja domowa wiąże się z różnymi wyzwaniami, o których za chwileczkę jeszcze powiem. Teraz jedynie o czterech takich oczywistych zaletach, które sam widzę jako rodzic prowadzący edukację domową. Po pierwsze, edukacja domowa jest skuteczną formą nauczania. I to pokazuje wiele badań przeprowadzonych szczególnie na gruncie amerykańskim. Badania nad edukacją domową właśnie w Stanach bardzo często skupiają się na poziomie nauczania i niezmiennie pokazują, że dzieci uczone w domach osiągają w testach wyniki lepsze o mniej więcej od 15 do 30% od dzieci uczonych w szkole. I to dotyczy wszystkich dziedzin nauczania, od przedmiotów ścisłych po przedmioty humanistyczne. No i z tego powodu między innymi rodzice chcą, żeby dziecko lepiej, szybciej uczyło się niż w szkole i osiągało odpowiednią wiedzę. Po drugie, edukacja domowa pozwala na niedostępną właściwie, czy nieosiągalną w tradycyjnej szkole indywidualizację nauczania, również pod kątem możliwości intelektualnych, zainteresowań czy temperamentu dziecka. Tak? I ta indywidualizacja w edukacji domowej sprawia, że dziecko jest też uczone kreatywności. Także takie rzeczy jak trudne pytania, ciekawość, pomysłowość w rozwiązywaniu problemu nie są czymś, co zaburza jakiś wcześniej przygotowany program zajęć. Również błędy chociażby w edukacji domowej nie są traktowane jako wrogowie samej edukacji. Po trzecie, edukacja domowa chroni dzieci również przed coraz częstszymi w szkołach różnymi wręcz patologiami, czy daje rodzicom taką pełną kontrolę nad procesem edukacji swoich dzieci. To jest również okazja czy inspiracja dla samych rodziców do uczenia się, do samorozwoju, tak? Wzmaga samopoczucie odpowiedzialności za własne dzieci, nie mówiąc już o tym, że pogłębia więź między rodzicami a dziećmi. I po czwarte, pozwala na kształtowanie dziecka zgodnie z wyznawanymi wartościami czy światopoglądem. I tutaj może króciutko na temat właśnie tej chrześcijańskiej perspektywy, którą również reprezentuję, jeśli chodzi o nasze nauczanie. I to jest właściwie kluczowa rzecz, jeśli chodzi o powody, poza oczywiście pedagogicznymi, powody uczenia naszych dzieci w domu. W Piśmie Świętym jest taka historia, w której faryzeusze chcieli przyłapać Jezusa na jakimś słowie i zadali mu pytanie, czy wolno płacić podatki Cezarowi. I wszyscy pamiętamy odpowiedź Chrystusa. Poprosił, żeby pokazali mu monetę i zadał pytanie, czyja to moneta. Czy jest napis, czy wizerunek, czy podobizna widnieje na tej monecie. No i odpowiedź brzmiała oczywiście Cezara. Konkluzja Chrystusa była taka, że uzasadnionym jest w takim razie dawać Cezarowi to, co należy do niego, ale zwróćmy uwagę, że ten wniosek wygłosił po tym, jak wskazał na podobiznę Cezara na monecie. Co więcej, nie zatrzymał się na tym. Powiedział także, że Bogu powinniśmy również oddawać to, co boskie. Tak jak Cezar miał swój wizerunek na monecie, tak Bóg ma swój wizerunek. No i właśnie, na czym? Na czym Bóg ma swój wizerunek? Co należy do Boga, a co nie należy z kolei do Cezara? I odpowiedź brzmi w ten sposób, że to, co nas nosi na sobie wizerunek Boży, to należy do Boga. I to dotyczy oczywiście naszych dzieci. Tak, Bóg uczynił nas i nasze dzieci na swój obraz. Nosimy na sobie Jego wizerunek, jesteśmy Jego obrazem. Także Chrystus zabronił oddawać Cezarowi tego, co jest boskie. Czyli wychowujemy dzieci nie po to, żeby były, nie wiem, naszymi przytulankami, substytutami naszych maskotek z dzieciństwa. Wychowujemy je, tak jak mówi list do Efezjan, czy apostoł Paweł w liście do Efezjan, dla Pana, dlatego że należą do Pana. To jest cel chrześcijańskiej edukacji, w której edukacja domowa nie jest tak naprawdę celem, w naszym przypadku przynajmniej, ale jest środkiem. Abraham Kuyper, premier Holandii z początku XX wieku, reformowany teolog również, podczas swojego inauguracyjnego wystąpienia na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie, powiedział, że nie ma metra kwadratowego w każdej sferze naszej egzystencji, nad którą Chrystus, który jest suwerenem ponad wszystkim, nie wołałby moje. I to jest punkt wyjścia dla edukacji w naszym domu. Tak? Nie zrozumiemy świata, nie zrozumiemy świata, jeżeli nie zrozumiemy tego, kto jest jego właścicielem. I co to znaczy? Że do Chrystusa należy nie tylko nasza dusza, ale także historia, przyroda, prawo fizyki, moralność. Tak? Świat nie jest spójny, jeżeli nie ma w nim Chrystusa. Dlatego jako chrześcijanie, a wierzę, że też tutaj niektórzy z Państwa są osobami wierzącymi, dlatego świat nie jest spójny, jeżeli nie ma w nim Chrystusa. Nie powinniśmy pomagać, nadawać naszym dzieciom sensu w jakimkolwiek rzeczom, jeżeli nie ma w nich Boga. Tak? To oznaczałoby, że tak naprawdę Bóg jest niepotrzebny, żeby zaistniały, żeby miały sens, co jest niemożliwością. Jeżeli nie nauczymy dzieci, że umarli mogą powstawać z martwych, to ktoś inny nauczy je, że takie rzeczy nie mogą mieć miejsca w świecie, że to jest po prostu niemożliwe. Jeżeli nie nauczymy naszych dzieci, że Bóg wyprowadził naszych ojców z Egiptu, no to ktoś inny nauczy je, że nasi przodkowie zeszli z drzew gdzieś w Afryce. Jeżeli nie nauczymy dziecka, że małżeństwo jest miłosnym przymierzem mężczyzny i kobiety, jednego mężczyzny i jednej kobiety, to ktoś inny nauczy je, że małżeństwo to tak naprawdę jakaś społeczna umowa i kiedy czasy się zmieniają, no to właściwie umowy się zmieniają. Dlatego można majstrować zarówno przy tym, między jakimi płciami małżeństwo może być zawierane, jak i liczbą osób, które w nie wstępują. Także edukacja domowa daje nam niesamowitą możliwość nie reagowania na jakieś nadużycia, które widzimy w innej edukacji, której podlegają nasze dzieci, daje nam możliwość tak naprawdę formowania naszego potomstwa. I teraz właśnie pytanie, czy chcemy, czy sami chcemy być formowani, czy sami chcemy się uczyć, czy sami chcemy też wpływać na nasze dzieci. Wielu rodziców, gdy słyszy o edukacji domowej i możliwościach, które daje, czasami, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że no, reagują bardzo często z entuzjazmem. No, podoba mi się. Widzę, co się dzieje w szkole, tutaj co prawda może nie do końca czuję się kompetentny, ale to jest fajne, podoba mi się to. Ale po chwili zazwyczaj przychodzi wątpliwość. No dobrze, po pierwsze, co z moją pracą, co z naszym utrzymaniem? Po drugie, czy dam sobie radę? I po trzecie, no ale co z socjalizacją, co z uspołecznieniem? I w zasadzie są to takie trzy największe wyzwania edukacji domowej. Króciutko o każdym z nich. Po pierwsze, praca i utrzymanie. Faktem jest, że edukacja domowa na ogół wymaga rezygnacji z kariery zawodowej przynajmniej no, jednego rodzica. Chyba, że może sobie pozwolić na pracę w domu albo na jakąś dorywczą, kiedy drugi rodzic kończy pracę. Akurat taką formę mamy w naszej rodzinie. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każda rodzina może sobie na to pozwolić, ale faktem jest to, że nie tylko dobrze zarabiające rodziny prowadzą edukację domową. Tak w rzeczywistości bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale często jest to po prostu kwestia priorytetów i pewnego wyboru. Wyboru między trochę wyższym standardem życia, a poświęceniem się rodzinie czy edukacji dzieci. Po drugie, co z kompetencjami rodziców? Żeby rozpocząć edukację domową, niekoniecznie wymagane jest pedagogiczne wykształcenie czy, nie wiem, skończenie studiów wyższych. Jeżeli jesteśmy rodzicami i zastanawiamy się, czy jesteśmy w stanie poprowadzić dla swoich dzieci zerówkę, edukację wczesnoszkolną, to pomyślmy, jak to było z nami, kiedy nasze dzieci przychodziły na świat. Kto z Państwa nie miał obaw jako młody rodzic? Czy jestem w stanie wykarmić moje dziecko, przewinąć, odpowiednio ubrać? Czy poradzę sobie z tym, kiedy zachoruję? Potem trochę wyższa szkoła jazdy. Czy jestem w stanie nauczyć poprawnie mówić moje dziecko, chodzić, samodzielnie jeść? Potem kolejna jeszcze wyższa szkoła jazdy. Czy jestem w stanie nauczyć sznurowania bucików, samodzielnego ubierania? Potem jeszcze wyższa szkoła jazdy, samodzielnego mycia, literek, cyfr, pisania, czytania, I naprawdę, proszę mi wierzyć, udaje się. I chyba nie jestem w tym odosobniony. Także okazuje się, że jako rodzice wcale nie jesteśmy edukacyjnymi analfabetami, że nie musimy zatrudnić profesjonalnej przedszkolanki, żeby nauczyła nasze dzieci zapinać guziki albo jak trzymać ołówek. Okazuje się, że wiemy, sami wiemy i potrafimy nauczyć swoje dzieci, jak pisze się żyrafa, królik, muchomor. Wiemy, jakie zwierzęta żyją w lesie, wiemy, gdzie leży Kraków, gdzie Gdańsk, gdzie Warszawa, wiemy, ile to jest 7 razy 9 i tak dalej. I co więcej, umiemy powiedzieć o tym naszym dzieciom. Tak jak uczymy je mówienia dzień dobry sąsiadom albo, nie wiem, robienia zakupów. Także z czasem odkrywamy, że to działa. Oczywiście uczymy się również na błędach, ale to działa. Okazuje się, że materiał szkolny, tak zwane minimum programowe, które również jako edukatorzy domowi musimy przerobić i to robimy, że to minimum programowe bardzo wielu rodziców przerabia już do bardzo wcześnie, powiedziałbym do końca marca, przynajmniej tak było w naszej rodzinie. I robimy to skuteczne. Także wielu rodziców, słysząc z pierwszej ręki, że to działa, stwierdzają, no to może jednak spróbuję. Tak? Dzielą się swoim entuzjazmem, że z mężem, z żoną, no może warto spróbować jednak, bo słyszałem, że to działa, to może niekoniecznie jest takie trudne, powiem o tym moim rodzicom, powiem przyjaciołom i wtedy zawsze, prawie zawsze pojawia się ktoś w rodzinie, kto mówi, słuchaj, ale ty wiesz co, ty jednak chcesz skrzywdzić swoje dzieci. Ty chcesz, żeby twoje dzieci żyły pod kloszem, z dala od kolegów, koleżanek, z dala od realnego świata, z dala od prawdziwych, niekiedy złych ludzi. I proszę zwrócić uwagę, w tym argumencie zawsze dla mnie zastanawiające jest to, że często mówią to ludzie, którzy marzą o opuszczeniu toksycznego miejsca pracy, w którym nie chcą się uspołeczniać, nie chcą uczyć się współegzystować z trudnymi współpracownikami, ale jednocześnie bardzo tego chcą dla swoich dzieci. I teraz, no dobrze, co w takim razie? Co w takim razie z socjalizacją? Co z towarzystwem innych dzieci? Zwykle edukację domową prowadzą rodziny wielodzietne, dlatego towarzystwo dzieci jest zagwarantowane. Po drugie, szkolna socjalizacja jest tak naprawdę mitem, a już szczególnie socjalizacja, o którą nam, rodzicom, powinno chodzić. Nie kwestionuję tutaj faktu, że szkoła rzeczywiście uspołecznia dzieci. Owszem, robi to. Pytanie brzmi, czy robi to w odpowiedni sposób. Kiedy nasza Zuzia rozpoczynała pierwszą klasę, czy miała rozpocząć pierwszą klasę, to argument socjalizacji, przyznam, że dla nas jako rodziny był takim powodem zawahań, czy jednak iść w stronę edukacji domowej. Przecież nie chcemy poświęcać naszego dziecka w imię naszego widzimisię, naszego jakiegoś zafiksowania, że no edukacja domowa podoba nam się. Nie chcieliśmy naszych dzieci poświęcać w imię naszych jakichś idei. Ale po kilku latach praktyki edukacji domowej dzisiaj myślimy dokładnie odwrotnie, że nie chcemy poświęcać naszego dziecka jakimś społecznym oczekiwaniom i pozbyć się odpowiedzialności za wychowanie w imię naszej wygody czy jakichś oczekiwań. Także argument socjalizacji, przyznam, że dla nas jako rodziny dzisiaj jest argumentem za edukacją domową. Jako rodzic nie tyle myślę o stracie dla naszych dzieci, którą jest brak środowiska szkolnego. Myśląc o socjalizacji nie szukam substytutu szkolnych kontaktów dla mojego syna i córek. Raczej cieszę się, że ich socjalizacja ma miejsce, odbywa się, ale w zupełnie innych warunkach, w kontekście zupełnie innych relacji. Po trzecie, pomyślmy, mówiąc dalej o socjalizacji, pomyślmy więcej o micie socjalizacji szkolnej. Jak zauważył dr Marek Budajczak, autor książki Edukacji domowej, że mało naturalną socjalizacją jest przybywanie kilkudziesięciu osób w tym samym wieku, w tym samym czasie, w tym samym pomieszczeniu, które uczą się w tym samym tempie tych samych rzeczy. proszę zwrócić uwagę, że socjalizacja tak zwanej klasy szkolnej to jest sztuczny twór, który w naturze nigdzie nie występuje. Że raczej w codziennych interakcjach czy sytuacjach życiowych wchodzimy właśnie w relacje z różnymi ludźmi, w różnym wieku, o różnym wykształceniu, w zupełnie różnych okolicznościach i takiej socjalizacji, mówiąc o naszej rodzinie, chcemy uczyć nasze dzieci. Tak? Umiejętności nawiązywania kontaktów, porozumiewania się, wspólnego działania z różnymi ludźmi. W naszej sytuacji widzimy, jak korzystnie pod tym względem wyglądają kontakty naszych dzieci z kolegami czy koleżankami, czy to na podwórku, uczestnictwo w chrześcijańskim skautingu Royal Rangers, spotkania kościelne, wspólne wycieczki z rodzinami przyjaciół, zajęcia teatralne, plastyczne czy muzyczne w Pałacu Młodzieży, noclegi u kolegów czy koleżanki, gry zespołowe itd., itd. Czyli różnica z socjalizacją szkolną polega tutaj na tym, że jako rodzice raczej świadomie dobieramy im towarzystwo socjalizacji, póki są młode, póki są małe. Dlatego, że oczywiście nie lekceważymy tego aspektu wychowania również. Niedawno jedna osoba odpowiedziała argumentem, że niezależnie od starań rodziców, w szkole i tak uczeń styka się z różnymi nauczaniami, z różnymi charakterami, sposobami myślenia, uczy się radzić sobie ze stresem, którego w edukacji domowej pewnie nie ma za dużo, że szkoła uczy funkcjonowania dziecka w takiej pewnej polifoniczności, różnorodności. No i odpowiedź na to jest taka, że edukacja domowa również tego uczy, ale w inny sposób i w moim przekonaniu uczy tego skuteczniej. W naszej rodzinie na przykład, jako chrześcijańscy rodzice, kształtujemy kręgosłup moralny dzieci, uczymy wiedzy również o odmiennych stylach życia, myślenia, po to, żeby mogły w przyszłości również mówić świadomie o swoich przekonaniach, uzasadniać drogę, którą podążają, także uczymy ich oczywiście szacunku dla innych przekonań czy ludzi, tłumacząc jednocześnie, dlaczego uważamy czy wierzymy tak, a nie inaczej. Także kiedy dzieci są małe, nie wysyłamy ich na misję, żeby sobie w cudzysłowie powalczyły i ewentualnie wybrały, czy chcą zachowywać się i wypowiadać jak klasowi outsiderzy. I przyznam, że tak naprawdę nie jesteśmy zainteresowani wyrównywaniem szans klasowych outsiderów, obniżając standardy dla naszych dzieci. Tak jak mówiłem wcześniej, że jako rodzicom chodzi nam o formowanie, kształtowanie naszych dzieci, a nie jedynie o reagowanie. I tak naprawdę każdemu rodzicowi, proszę zwrócić na to uwagę, zależy, żeby jego dziecko uczyło się. Już kończę, chyba że to sygnał. Uczyło się w kontekście akceptacji, miłości, szacunku. Tak, proszę zwrócić uwagę, że mało który rodzic chce, żeby jego dziecko uczęszczało do szkoły, która ma złą opinię, żeby później w tej szkole, w kontekście tej szkoły, uczyło się odporności na stres i przygotowywało do prawdziwego życia. Ja nie słyszałem, żeby szkoły, które mają złą opinię, miały więcej chętnych niż inne szkoły. Także kolejność jest następująca. Wyposażamy, a potem posyłamy. Tak? Zanim dziecko nauczy się biegać, najpierw mówimy, że musi się nauczyć chodzić. Zanim dziecko nauczy się biegać, musi najpierw nauczyć się chodzić. I żaden rodzic nie popchnie 1,5-rocznego dziecka ze schodów, mówiąc, że ucz się, bo kiedyś tymi schodami i tak będziesz musiał bardzo często chodzić. Zanim to zrobi, najpierw oceni, czy już chodzi, czy umie stawać pierwsze kroki. I co więcej, ucząc chodzić, to nie jest wszystko jedno, gdzie uczymy chodzenia. Czy na dywanie, czy na przykład gdzieś na śliskiej podłodze, albo na oblodzonym chodniku. Także właściwa socjalizacja rozpoznaje ważność oczywiście wchodzenia w interakcje z różnymi ludźmi, ale prawdziwa socjalizacja rozpoznaje również kontekst tych interakcji, kontekst i jakość tych relacji. Tak? Sami jako dorośli ludzie unikamy miejsc, unikamy towarzystwa, które dla nas wydają się być nieodpowiednie, poniżające, nie wiem, szkodliwe. Jeżeli nie chcemy tego samego zapewnić naszym dzieciom, to nie mówmy, że chodzi nam o socjalizację. Chodzi nam o naszą wygodę. Zakończę praktyczną zachętą. Po tym, jak nasza córka skończyła zerówkę w publicznej placówce, stwierdziliśmy, że wraz z żoną, że pierwszą klasę przynajmniej chcemy spróbować w trybie edukacji domowej. Tak, nie chcieliśmy, nadal nie chcemy palić za sobą mostów, jeśli chodzi o szkolną edukację. Wciąż taką możliwość bierzemy pod uwagę w przyszłości. Jako rodzicom zależy nam oczywiście na współpracy z przyjazną edukacji domową, domowej szkole. Dlatego współpracujemy chociażby właśnie z Chrześcijańską Szkołą Podstawową imienia Króla Dawida w Poznaniu. Ale jednego jestem pewien, że dzisiaj żałowalibyśmy, gdybyśmy nie spróbowali. Także co roku po rocznych egzaminach naszych dzieci zawsze z żoną rozmawiamy i decydujemy, co dalej. Nie składamy ślubów, nie składamy przyrzeczeń edukacji domowej. Traktujemy ją, tak jak powiedziałem, jako środek, a nie cel. Celem jest oczywiście kompleksowa, chrześcijańska edukacja naszych dzieci w atmosferze miłości, akceptacji. Ale jeżeli zastanawiają się Państwo nad inną alternatywą dla edukacji własnych dzieci niż szkoła, i to z różnych powodów, wiadomo, że powody mogą być różne, to mogę zdecydowanie powiedzieć, warto. Tak, tak żeby za, nie wiem, rok, dwa, trzy, za pięć nie musieli Państwo bić się z taką powracającą myślą, że ach, szkoda, że jednak nie spróbowaliśmy. Spróbować warto i do tego wszystkich Państwa zachęcam. Dziękuję. Nie wiem, czy teraz pytania, czy...
Dziękuję serdecznie Panu Skarowi Bartoszkowi za przybliżenie nam edukacji domowej. Jeszcze bym zwrócił uwagę, że edukacja domowa to nie przede wszystkim przekazywanie wiedzy, ale promowanie.